Kazania będą z Ewangelii według świętego Mateusza. To będzie tak naprawdę cykl kazań z kazania na górze. Więc dzisiaj przejrzymy się pierwszym 12 wersetom. 5 rozdział, wersety od 1 do 12. Myślę, że teksty są znane, ale zawsze, jak Pan Jezus mówi, to tak jak mówiłem wielokrotnie, to coś ekstra. Więc ekstra dla Kościoła, Pan Jezus też powiedział i będziemy sobie to czytać. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał im ich mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią i prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszystkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Pierwsza taka myśl, która mi tutaj przychodzi, to spójrzmy na ten wersety od 1 do 2. Nie wiem, czy kojarzycie z Biblii taki obraz, w którym Bóg się spotyka z człowiekiem na górze. Nie wiem, co wam przypomniałem. No właśnie, Mojżesz, nie? Mi też się tak skojarzyło, że to takie niesamowite jest, że tam wchodził Mojżesz na górę i Bóg się spotkał z nim i z nim rozmawiał, przekazał mu 10 przykazań. I co ciekawe, jak patrzymy na ten tekst kazania na górze, też są nawiązania właśnie do przykazań, które nadał Bóg Mojżeszowi. Oczywiście tam Pan Jezus jakby daje już troszkę inny poziom tych przekazań, jakby wymagania w stosunku do nas jakby zwiększają się, bo chcemy być Mu posłuszni, no ale to jest właśnie niesamowite, że tak Bóg przemawia. I mamy tutaj Pana Jezusa, za którym idą wielkie tłumy, taki obraz, tłumy szły, bo nie tylko ciekawie mówił, ale myślę, że przede wszystkim dokonywał wielu cudów i było wielu chorych i widzieli ludzie te cuda, no i szli za Nim. A Pan Jezus wstępuje na górę i, jak jest napisane, przystąpili do Niego uczniowie. Zawsze te obrazy są, nie wiem, czy pamiętacie, ale obrazy są takie, że On tam jakby staje jakby jak prawie papież i przemawia do tych olbrzymich tłumów. Ja nie wiem, czy tak było. Ja jak czytam w tekście, to mi się wydaje, że bardziej zwołał tych uczniów, którzy z Nim chodzili i zaczął przede wszystkim do nich mówić. Może te tłumy słyszały, a może nie. Tego nie wiemy, ale tak mi się wydaje, że raczej przemawiał do uczniów przede wszystkim na tym kazaniu na górze. Tak jest napisane. To nie jest kazanie na górze, nie jest częścią Słowa Bożego, tak naprawdę ten taki odnośnik, nie? Także tak to widzę. Także spotykają się uczniowie tak naprawdę z prawdziwym Bogiem i z prawdziwym Zbawicielem, który ma im coś ważnego do przekazania. I przechodzi do sedna. Mamy tu mowa o błogosławieństwach, czyli błogosławieni. Błogosławieni to jak gdzieś tam przeczytałem, w niektórych Bibliach już w tej chwili nowych jest napisane, że szczęśliwi. Chociaż nie bardzo mi to tłumaczenie pasuje, bo widzimy, nie wiem, jak macie nowe Biblie, to już te nowe tłumaczenia, to mamy, że szczęśliwy, ubodzy i tak dalej, szczęśliwi, szczęśliwi. Wydaje mi się, że błogosławieństwo jest czymś więcej niż szczęśliwym. To jest tylko błogosławieństwo jest powiązane nie tylko ze szczęściem jako takim, co człowieka dotyka, ale to pochodzi od Boga. To jest coś więcej. Szczęśliwi, tacy spełnieni, to słowo znaczy błogosławieni, czyli tacy, których życie ma sens, którzy są w jakiś szczególny sposób obdarowani przez Pana Boga. Więc błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Co to znaczy ubodzy w duchu? Zawsze mi się tak ubogość myślałem, tak kojarzyła, że no to ducha nie mają świętego, albo może coś są bardziej mniej, że tak powiem, doświadczeni w wierze. Oczywiście to nie o to tu chodzi. Błogosławieni w duchu, czyli ci, którzy zdają sobie sprawę, że w obliczu Pana Boga i w obliczu Jego obecności są tak naprawdę bardzo znikomi. Nie wiem, czy kojarzycie taką piosenkę, chyba był Hurt, tak? To się taka pioseneczka i on tam śpiewa, ten śpiewak śpiewa, że nie potrafimy dotrzymać własnych przyrzeczeń, własnych ważnych postanowień, jesteśmy tak naprawdę mali i słabi w obliczu Pana Boga. Tak naprawdę ubodzy w duchu to ci, którzy zdają sobie sprawę, że są bardzo mali, bardzo ubodzy, bardzo słabi. Właściwie bez Boga to nic nie znaczą. Że są trawą, jak mówi psalmista, która dziś jest, jutro nie ma. Że bez Boga ich życie jest malutkie i słabe. Ubodzy w duchu to ci, którzy widzą, że są grzeszni i są bez Boga, nie mają szans pójść dalej. Nie mają możliwości uzyskania tej nagrody, którą jest Królestwo Niebios. Ubodzy w duchu to ci, którzy szukają właśnie rozwiązania tego problemu, który ich dotyka. Przede wszystkim grzechu, braku możliwości odpuszczenia poza Chrystusem. Chrystus jest odpowiedzią dla tych ubogich w duchu. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy, to szukamy odpowiedzi na nasze pytania, no co dalej? Co z tym zrobić? Dokąd pójść? Gdzie mamy się zwrócić? Chrystus jest odpowiedzią, bo Chrystus przygotował dla nas Królestwo Niebios. Królestwo Niebios to znów miejsce, w którym Bóg panuje. Bóg panuje w swoim Królestwie. Co ciekawe, Bóg panuje nad wszystkimi rzeczami tutaj na świecie. Ale no, potrafimy zobaczyć, jako ludzie wierzący, ci, którzy Bogu pokładają nadzieję, że Bóg jest Królem wszystkiego. Inni tego nie widzą. Królestwo Niebios jest, można by było, częściowo tu i teraz, a tak naprawdę w przyszłości zobaczymy pełnię tego Królestwa. Więc dla ubogich w duchu, tych, którzy zdają sobie sprawę, że niewiele znaczą bez Boga, jest obiecane Królestwo Niebios. Kolejny fragment to 4 werset. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I znów patrzymy z perspektywy oczami Pana Boga. Kiedy my się smucimy? Jak nam pensji nie przeleją we właściwym czasie? Jak ktoś jest chory, to się smucimy. Ale czy się smucimy, jak ktoś popada w grzech? Kiedy ludzie grzeszą? Czy nas ten smutek taki przejmujący dotyka, kiedy widzimy ci ludzie, którzy nas otaczają, idą na zatracenie? Czy to jest ten smutek, który nas dotyka? Czy się tym przejmujemy? Czy to dla nas jest coś ważnego? Czy widzimy rzeczywiście tymi oczami, którymi widział Pan Jezus, że tak naprawdę te masy ludzi, które nas otaczają, i akurat to jest kazanie na górze, czyli te masy, które były tam wokół Pana Jezusa, idą na zatracenie, jeżeli się nie nawrócą. Ten smutek, co ciekawe, też mi tak się skojarzyło, jeżeli faktycznie się przejmujemy, ten smutek nas tak dotyka i przenika, to z drugiej strony jest czymś, co jest takim katalizatorem naszego działania. Nie wiem, czy to widzicie, że jeżeli faktycznie nie chcemy się godzić na tą sytuację, która jest wokół nas, nie chcemy się zgodzić na to, że ci ludzie wokół nas idą na zatracenie. Przeraża nas to i smuci, ale jednocześnie powinno być katalizatorem do tego, żeby świadczyć o Chrystusie, bo to tylko jest jedyna możliwa nadzieja. I co ciekawe, Pan Jezus mówi, że ci, co się smucą, będą pocieszeni. To jest też pewna obietnica albo proroctwo, obietnica, coś, co się wypełnia. Nie wiem, czy to widzicie, że jeżeli faktycznie się przejmujemy ludźmi, którzy nas otaczają, to często jest tak, że im świadczymy o Panu Jezusie i oni się nawracają, będą pocieszeni. Doświadczamy tego pocieszenia. Martwiliśmy się z Kasią o własne dzieci i Pan Bóg dał to pocieszenie, żeby się dzieci nawróciły. Tak, martwimy się o naszych rodziców, o naszych braci, siostry rodzone, o przyjaciół, kuzynów, rodzinę. Ten smutek powinien nas dopingować do świadczenia o Panu Jezusie, a jednocześnie jest dla nas takim wyzwaniem, żeby być tym świadectwem. Ale jest nagroda, będziemy pocieszeni i to pocieszenie znajdziemy w nawróceniach innych ludzi. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. W tym tłumaczeniu nowym jest napisane szczęśliwi, jak już cytuję, pokorni. I to akurat szczęśliwi jest niespecjalnie szczęśliwe, ale już pokorni bardziej chyba oddaje sens niż cisi. Cisi pokorni, bo tak byśmy to nazwali. Pokorni, albowiem oni posiądą ziemię. Pokora jest... Co jest odwrotnością pokory? Myślę, że to byśmy powiedzieli, że to jest pycha. Pokora zgadza się na pewne założenia. To, co Maciej tutaj mówi, jeżeli patrzymy na Pana Boga jako rzeczywiście na Pana, na Tego, który panuje, który jest naszym... My jesteśmy Jego własnością, a On jest naszym Panem, to rzeczywiście pokora jest czymś, co charakteryzuje niewolnika. Przyjmuje pewne rzeczy, które Pan Bóg mu daje. Pokora prowadzi go w życiu. Jednocześnie my znamy, że ten nasz Pan nie jest Panem okrutnym. Jest Panem miłosiernym i Panem miłującym tego swojego niewolnika. Panem, który chce jak najlepiej dla swojego niewolnika, dla swojego sługi. Jeśli tylko będziemy wytrwale iść za tym naszym Panem i Jego słuchać, to będzie nagroda. To jest napisane, że posiądą ziemię. Nie wiem, co to znaczy posiądą ziemię. Myślę, że to jest taki synonim nagrody, że Pan Bóg da nagrodę. Może i tu, i teraz, a może gdzieś dalej. Także pokora jest czymś, co powinno charakteryzować nas jako ludzi wierzących. Czytaliśmy ostatnio u Helenki fragment z Dziejów Apostolskich i tam była mowa o Pawle, który miał pójść do Jerozolimy i różni ludzie wierzący mówią, no nie idź, bo Duch mówi, że tam będą prześladowania, że będziesz związany, że będziesz uwięziony, a on w końcu mówi, niech się dzieje wola Pańska na te wszystkie sytuacje. I to jest pokora. Wie, że Bóg go w jakąś stronę prowadzi, wie, że to będzie raczej nieprzyjemna droga, a on jest człowiekiem pokornym, który mimo wszystko, mimo przeciwności, idzie tam. Mimo tego, że wie, że to nie będzie przyjemne, idzie tam, bo taka jest wola jego Pana. On jest niewolnikiem, sługą, tam idzie. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Nie wiem, czy też widzicie, ciekawe jest połączenie tych dwóch rzeczy, łakną i pragną. Jakby było same łakną, to byśmy powiedzieli, że to jest no, to pewne wyobrażenie, ale łakną i pragną, czyli są rzeczy, które są niezbędne do życia. Oczywiście życia chrześcijanina. Łakną i pragną sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości. Czy my jesteśmy ludźmi, którzy rzeczywiście dla nich to jest tak potrzebne jak woda i chleb przysłowiowa? Czy ta sprawiedliwość Boża i Słowo Boże i to, co niesie za sobą Ewangelia, jest potrzebne nam jak chleb? Czy potrafimy bez tego żyć, czy może nie potrafimy bez tego żyć? Czy myślimy o tym, co jest Bożą wolą, co jest z Bożym przykazaniem? Czy faktycznie wypełnia to nasze życie? Czy pragniemy i łakniemy tej sprawiedliwości Bożej? Czy to jest niezbędne po prostu nam do życia? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie. Albowiem oni będą nasyceni. Ciekawe, że Pan Bóg da spróbować czy wypełnić nasze życie tą sprawiedliwością Bożą. Da to błogosławieństwo, czyli to szczęście z tego, że tego pragniemy, tego szukamy. Pamiętacie, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy to wypełnia nasze życie? Ta chęć i pragnienie sprawiedliwości Bożej jest tym, co wypełnia nasze życie. A Pan Bóg mówi, że będą nasyceni, otrzymają to błogosławieństwo i będziemy mieli satysfakcję z tego, chociaż będą przeciwności, będzie wiatr w oczy. Będą nasyceni, będą błogosławieni przez Pana Boga. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Też ciekawe, myślę, że to jest jeden z atrybutów Pana Boga. I my jako uczniowie i ci, którzy powinni być święci, powinniśmy właśnie tak jak Pan Jezus mówi, być miłosierni. Znów miłosierdzie jest powiązane z tym, co widzimy wokół nas. Nie tylko to miłosierdzie, że tak powiem, fizyczne. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak mówimy, patrzymy sobie na jakieś tam działania charytatywne, taki synonim działania naszego. Ale miłosierdzie związane z tym, że chcemy się dzielić naszym Bogiem. Wszystkie te rzeczy, które robimy charytatywnie, które gdzieś tam się włączamy w różne rzeczy pomocowe dla ludzi potrzebujących, to są naprawdę bardzo dobra rzecz. Ale czy znów widzimy, co jest najważniejsze w posłannictwie naszego Boga, naszego Zbawiciela? Dla Niego najważniejsze było tak naprawdę nie to, żeby ci ludzie byli uzdrowieni. Szła znów za nim całe mnóstwo tłumów. Lecz to, żeby się odwrócili od swoich grzechów. To życie nasze to jest tam 70 czy 80 lat, znów jak mówi psalmista, czasami krócej, albo może często krócej, może czasami trochę dłużej. Czy to miłosierdzie potrafimy, Boże miłosierdzie, przekazać innym? Czy w tym miłosierdziu naszym jesteśmy rzeczywiście takimi dobrymi sługami, dobrymi sługami naszego Boga i pokazujemy, że Bóg jest miłosierny? Miłosierdzia dostąpimy oczywiście, bo dostępujemy wtedy, kiedy się nawracamy. Nie wiem, czy widzicie, czasami jest taki w kościele katolickim obrazek miłosiernego Jezusa, tak? Czy tam jakoś tak, nie? Ja zawsze mówię, jak mam możliwość spotykać się z katolikami, mówię, w jaki sposób Pan Bóg okazał swoje miłosierdzie ludziom. No przecież nie na to, żeby wypełnić im brzuchy, czy tam nogę uleczyć, czy głowę. Okazał ją poprzez to, że wysłał swojego Syna na to, żeby on umarł na krzyżu za nasze grzechy. To jest miłosierdzie. To jest okazanie w praktyce miłosierdzia Bożego. I my możemy to przyjąć. I przyjmujemy w praktyce to miłosierdzie Boże. 8 werset. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą Boga oglądać będą. Myślę, że to jest taka rzecz dla ludzi wierzących. Czy faktycznie chcą być świętymi? Czy faktycznie chcą się uświęcać? Tak naprawdę oczywiście świętymi, w sensie takimi oddzielonymi od grzechu, tu na ziemi raczej nigdy nie będziemy. Bo to widzimy w słowach na przykład Jana, w listach Jana, że kto uważa, że nie grzeszy, to kłamcą jest. Ale jednocześnie, czy to jest nasze pragnienie znów, naszego serca, umysłu i serca, nie? Czy faktycznie chcemy być czyści, czy faktycznie chcemy walczyć z tym grzechem, który gdzieś cały czas nas otacza. Zawsze mówię, że największym wrogiem to my jesteśmy sami dla siebie. Sami dla siebie jesteśmy największym wrogiem. Czy faktycznie chcemy żyć z Bogiem? Czy faktycznie chcemy być ludźmi świętymi? Tymi, którzy się uświęcają. W trzeciej Księdze Mojżeszowej mówi Pan Bóg do Izraela, że bądźcie święci tak jak ja jestem święty. Już wtedy. Tam 3000 lat. 3,5. Może 3500 lat temu. Także już wtedy mówił. Pan Jezus jakby powtarza. To samo. Błogosławieni czystego serca, czyli błogosławieni ci, którzy chcą być faktycznie świętymi, albowiem oni Boga oglądać będą. To jest, można powiedzieć, prawda oczywista. Ci, którzy chcą się uświęcać, ci, którzy chcą podążać za Słowem Bożym, ci, którzy chcą być tymi niewolnikami, sługami naszego Pana Jezusa Chrystusa, ci, którzy chcą wdrażać Jego przykazania, nie tylko o nich mówić, ale być przykładem dla innych, ci, którzy chcą podążać za Nim z całego serca i duszy. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Znów pamiętacie takie słowa Pana Jezusa, kiedy mówił, że On przyniósł, nie przyniósł wcale pokoju, tylko miecz. No to co, mu się coś rozjeżdża? Nie, że będzie wydawał ojciec syna, że będą córka naprzeciwko matki. Oczywiście pokój znów z perspektywy Bożej to pokój pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Błogosławieni pokój czyniący. byśmy dzisiaj powiedzieli, ci, którzy głoszą Ewangelię, ci, którzy są sługami, są świadectwem naszego Zbawiciela, to czynią pokój, bo mówią Bogu i mówią o możliwości, w jaki sposób człowiek może się pojednać z Bogiem. Ci, którzy czynią pokój, ci, którzy przynoszą pokój. Ciekawe jest, że ta szkoła nasza jest peacemakers, pokój czyniący. Także oczywiście szkoła Jiu-Jitsu jest platformą do tego, żeby zwiastować Ewangelię, ale kto to wie, nie? Dokładnie brzmi peacemaker, zawsze mi się peacemaker kojarzy z rewolwerem, ale rzeczywiście nasze myśli powinny podążać, jak zwiastować ludziom Ewangelię, jak docierać z tą Ewangelią, jak zwiastować tego Chrystusa, który jest Zbawicielem, bo to jest centrum chrześcijaństwa, to jest coś, co powinno nas wypełniać, nasze myśli, nasze serca i to nasze pragnienie. Oczywiście można to w różny sposób robić, sposobów jest całe mnóstwo, ale niesamowitą rzeczą jest to, że Pan Jezus mówi, to oni synami Bożymi będą nazwani, ci, którzy zwiastują Ewangelię. Znów Dzieje Apostolskie 1:8. To jest przykazanie dla wszystkich chrześcijan. Dla wszystkich. Ewangelię przede wszystkim zwiastuje się na poziomie swojego kolegi, przyjaciela, znajomego, współpracownika, nie poprzez jakieś wielkie ewangelizacje. To jest ten właściwy, najwłaściwszy sposób i najbardziej efektywny, który Bóg błogosławi. Także błogosławieni. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Dzisiaj nam chyba trudno tak sobie wyobrazić to błogosławieństwo. Rzadko kiedy cierpimy z powodu sprawiedliwości Bożej. Ale może powinniśmy. Może za mało mówimy, czasami myślę o grzechu. A może co powoduje, na pewno, nie wiem czy widzieliście, ale jak Pan Jezus mówił o grzechu, mówił do wszystkich, a zwłaszcza do faryzeuszów, którzy się myśleli, że są najlepszymi ludźmi na świecie, którzy podążają za Bogiem, to wzbudzało ich nienawiść, taką nienawiść, która jakby prowadziła tych faryzeuszów do myślenia, żeby zgładzić tego Chrystusa. Tą samą nienawiść mają ci ludzie już po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Pana Jezusa. Cały czas gdzieś te prześladowania są. Myślę, że Pan Jezus tutaj tak naprawdę prorokował to, co miało się wydarzyć. Ale my żyjemy w takim kraju, gdzie rzeczywiście trudno nam sobie to wyobrazić. Ale jeżeli pojedziemy, nie wiem, do Indii, czy pojedziemy w jakieś inne regiony, gdzie chrześcijaństwo nie jest lubiane, kochane, gdzie jest uważane za coś, co jest sprzeczne z kulturą danego kraju lub sprzeczne z religią, to już tam tak łatwo nie jest. A Pan Jezus mówi tak, błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Sprawiedliwość często mi się kojarzy z pewną też gniewem Bożym, znaczy z sądem Bożym, tak? Że ci, którzy w Boga wierzą, ci, którzy położyli w Nim nadzieję, to będą zbawieni, a ci, którzy tej nadziei nie mają, pójdą na zatracenie. Także może powinniśmy cierpieć. Myślę, że to też jest dobra rzecz, kiedy Kościół cierpi, bo widać, że trzyma się Ewangelii. Trzyma się tego zwiastowania, nie tylko tego cukierkowego części Ewangelii, powiedzmy, oczywiście w cudzysłowie, ale tej prawdziwej Ewangelii, że jest grzech, jeżeli nie położysz nadziei w Chrystusie, no to karą za grzech jest śmierć. Koniec, kropka, amen. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło życzyć, prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszystkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed nami. To jest końcówka tego fragmentu. Także cierpienie jest częścią, powinno być częścią naszego życia. I cierpienie nie związane z bólem nogi czy bólem głowy, tylko cierpienie związane z tym, że głosimy Ewangelię, że poświęcamy temu czas, myśli nasze serce. Jesteśmy narażeni na różne przykrości z tego powodu. Myślę, że to taki dobry wyznacznik ludzi wierzących, że czasami ich dotyka coś nieprzyjemnego właśnie wtedy, kiedy zwiastują Ewangelię. Myślę, że wtedy można powiedzieć, że jesteśmy w właściwym miejscu, w właściwym czasie, kiedy zwiastujemy Ewangelię. Także ten fragment na dzisiaj, część kazania na górze. Tam jest dużo, dużo fragmentów. Zobaczymy, jak tam będzie mi szło dalej. Także bądźcie błogosławieni ze wszystkich tych punktów. Bądźcie błogosławieni. Amen. Możemy powstać i wołać znów do naszego Boga, żeby nas prowadził.